Milí priatelia, počúvate Chcem jasť podcast, moje meno je Ondrej Kolárovský. Dnes tu máme vzácnych hostí zo zahraničia, z Poľska. A sú to manželia Lešek a Lídia Čiš. Vo svojom živote ste prešli aj ťažkým obdobím, kedy smrť bola veľmi blízko. Ako táto skúsenosť zmenila váš pohľad na život, na smrť? Čo to zmenilo vo vašom živote?
Ja ako córka pastora od początku obcowałam, mogę powiedzieć, blisko ze śmiercią. Ja chodziłam oglądać, jak były pogrzeby z panią kościelną, otwarte trumny, więc czasami ludzie po raz pierwszy idą na jakiś pogrzeb. U nas tak nie było. Tak samo potem, jak już zostałam żoną pastora, pogrzeby zdarzały się dość często. Więc ten temat nie był nigdy mi obcy. Zmarło też kilka bliskich osób z rodziny czy przyjaciół. Ale kiedy Leszek był bardzo chory i miał udar, miał potem zapalenie rdzenia kręgowego, oba te choroby są w dużym stopniu śmiertelne, więc nie wiedzieliśmy. Nawet pierwszą dobę lekarz mówił, no jeżeli przeżyje pierwszą dobę, to jest szansa. Ale mimo tak dramatycznych historii, diagnozy, czuliśmy niesamowity pokój. Nie było jakiejś rozpaczy, nie było jakiegoś szarpania się z tym. Panie Boże, zrób cud. Chociaż oczywiście modliliśmy się i modliło się mnóstwo osób. To było coś niesamowitego. To była taka fala modlitw. Jeden powiadamiał drugiego i wierzymy, że dzięki temu Leszek żyje, że może pracować, jest w takim stanie. Ale kiedy się obudziłam następnego dnia po udarze Leszka w domu, on był w szpitalu i tak się obudziłam i myślę, to się nie dzieje naprawdę. Panie Boże, to jest niemożliwe, że to jest realne. Trudno było w to uwierzyć jeszcze kilka dni właśnie. Najgorsze były chyba to przebudzenie się i wracanie do tej rzeczywistości na nowo. I co teraz będzie? W jakim on stanie wróci? On mówił dwa słowa po tym udarze. Jeżeli on wróci, nie mogąc mówić, nie mogąc się komunikować, dla niego to będzie ogromny stres. I był taki, bo kiedy on nic nie powiedział, nie umiał powiedzieć tego, co myśli. Ja się domyślałam, ale nie potrafił dla osoby po udarze. To jest ogromnie stresujące. Wiele osób wpada w depresję wtedy. Ale Bóg był z nami, przeprowadził nas i z perspektywy czasu, cały ten okres, to było półtora roku, to możemy powiedzieć, że to był dramatyczny czas, ale też czas niesamowitej bliskości Boga. Kiedy dosłownie czuliśmy, że On jest obok, ja tak czułam, że jak gdyby mnie otulał takim kocem i nawet nie było, że zapewnienia, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Nie. Czułam taką bliskość Boga.
Znaczy, ja prowadziłem w swoim życiu prawie 500 pogrzebów. I nieraz miałem świadomość, że ludzie potrzebują takich słów zachęcenia. Nieraz uświadamiałem sobie, kiedy starałem się współczuć tym ludziom, to nieraz im mówiłem, wiem, co ty czujesz. A potem, kiedy byłem w środku tego totalnego doświadczenia, to miałem przeświadczenie, że ja dopiero w momencie, kiedy przechodziłem, mogę powiedzieć, że ja wiem, co czuje ktoś, kto przechodził przez to samo. Nie było w moim życiu jakiegoś buntu, tak jak Lidia mówiła. Był taki czas, kiedy będąc w szpitalu, byłem sam, był wtedy COVID, nie można było odwiedzać. Byłem sam na sali, nie było telewizora, więc ja rozmawiałem z Bogiem głośno. Ale nawet kiedy pewnych rzeczy nie rozumiałem, nie wiedziałem, jak się to wszystko skończy, to tak jak Lidia mówi, czuliśmy oboje taki Boży pokój. To, co jest napisane, pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Ten strzec będzie z serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. I myśmy tego mogli doświadczyć. I to, że ja chodzę, to, że ja mówię, kiedy miałem ten zapalenie rdzenia kręgowego, pokowidowe zapalenie rdzenia, kiedy trafiłem znowu na neurologię, kiedy byłem wypisywany ze szpitala, lekarz parokrotnie powiedział, jakimś cudem pan chodzi. Jakimś cudem, bo myśmy mieli przeświadczenie, że pan wyjedzie na wózku i to było wszystko, co mogliśmy dla pana zrobić. Mówię, panie doktorze, ja wiem, jakim cudem ja chodzę. Dzięki Bogu ja chodzę. I ilekroć myślę o tym, to uświadamiam sobie, że ja chyba za mało Bogu dziękuję, bo bardzo łatwo, kiedy patrzę z perspektywy czasu, bardzo łatwo przejść do takiego podejścia, że no tak było, no. I człowiek się oswaja z tym, co się wydarzyło. A że faktycznie mogę być wdzięczny za każdy dzień, a myślę też z perspektywy czasu, kiedy patrzę na swoje, czy kiedy patrzymy na swoje duchowe życie, jesteśmy Bogu wdzięczni za to, że Pan Jezus złożył swoje życie za nas, że myśmy nie musieli umierać. I teraz, kiedy musiałbym stanąć przed Bogiem, to nie w oparciu o to, że jestem księdzem, nie wiadomo, jak myślę o sobie, ale dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że krew Pana Jezusa oczyściła, obmyła moje serce, nasze serce, nie wiedząc, co będzie w przyszłości, mogę być pewien i mogę być wypełniony Bożym pokojem, bo wiem, że jestem tym, który zostanie przeprowadzony na tą drugą stronę, a tym kimś będzie Pan Jezus.
Jedna z veľkých víziev pre kresťanských rodičov je tá výzva, aby deti nasledovali Pána Ježiša. Ako, čo by ste vy poradili párom, ktorí si kladú tú otázku, že ako viesť svoje deti k viere v Pána Ježiša? Čo by ste poradili, ako to bolo u vás?
Tak, jak Lizia mówiła, že właściwie ona zajmowała się wychowaniem dzieci. To nie znaczy, że ja byłem zupełnie nieobecny, ale faktycznie dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że byliśmy zaangażowani w tydzień ewangelizacyjny, nasze dzieci czuły, że są niejako włączone. Dla nich było coś zupełnie normalnego, że prowadzimy tydzień ewangelizacyjny, że jesteśmy z nimi razem. Dzięki Bożej łasce one oboje się nawróciły na tygodniu ewangelizacyjnym. Mam również świadomość tego i takie obserwacje, że niektóre dzieci, niektórych pastorów, patrząc na zaangażowanie swoich rodziców czy swojego tatę, wychodzą z takiego założenia, że Bóg był tym, który tego tatę zupełnie gdzieś tam wyłączył, a więc, że z takim Bogiem, który zabrał tatę, nie chcą mieć nic wspólnego. To, że nasze dzieci są wierzące, to, że że mamy wnuki, to, że nasze dzieci prowadzą te swoje dzieci do Pana Jezusa, poczytujemy sobie jako wielki przywilej i Bożą łaskę. Myśmy sobie na to nie zasłużyli. Mam świadomość, szczególnie jako ojciec, że zrobiłem dużo błędów. Gdy idzie o staranie się bycia świadectwem dla mojego syna. Ale z drugiej strony starałem się zrobić wszystko i myślę, że tak mnie Bóg poprowadził, że starałem się swoim życiem dawać przykład mojemu synowi, mojej córce, jak powinna wyglądać relacja pomiędzy Lidzią i mną. Że powinniśmy być tymi, którzy nie tylko mówią o Bogu, ale w których życiu widać, że Pan Bóg funkcjonuje.
Ludzie czekają od farárov a od jeho rodiny, že sú vždy plní síly, plní viery, entuziasmu. Boli situácie vo vašom živote, že ste boli prázdni, unavení, bez Božej moci vo vašom živote? Ako ste takú situáciu riešili vo svojom živote?
Najbardziej byliśmy doświadczeni chyba tym, że nie mieliśmy sił, że byliśmy wypaleni i przeżyliśmy to oboje. Duchowych kryzysów nie mieliśmy takich, ale właśnie takie fizyczne ja miałam po czwartym tygodniu ewangelizacyjnym, który organizowaliśmy. I wtedy faktycznie prawie rok dochodziłam do siebie, początkowo leżałam i patrzyłam w ścianę. Był to straszne, co dla mnie. To nie była depresja, to nie było jakieś osłabienie fizyczne, to było wypalenie typowe. Wtedy jeszcze tego nikt nie diagnozował, to był rok 97. Jeden lekarz, kuzyn Leszka, zdiagnozował, mówi, ty musisz wziąć urlop. I dzięki Bogu udało się w szkole urlop zdrowotny. Ale naprawdę od lipca do marca dochodziłam do siebie. Potem jeszcze czasami trochę wracało, więc wiedziałam, że muszę bardzo, bardzo uważać. A kilka lat później miał to Leszek. Też był tym wszystkim tak wypalony, że nie miał sił. Jeszcze wtedy robił wykład na temat wypalenia, bo go prosili na konferencji. On ten wykład robił praktycznie będąc wypalony, mówił na temat wypalenia. I wtedy Pan Bóg dał, że miał operację, po której dostał zakażenia i 3 tygodnie praktycznie spał. Dostał mocne środki. Spał po 3 tygodniach, jakby się obudził i był zdrowy i miał siły fizyczne. To było niesamowite. Zazwyczaj jak byliśmy tak totalnie wyczerpani, to coś się zdarzało. Czy ja miałam, to było 2 lata temu, 3 razy zapalenie płuc, jedno za drugim. No i to już był znak, jak syn mówi, mamusia, Pan Bóg ci daje znak, że masz iść na emeryturę. Ja się jeszcze broniłam, ale faktycznie już w tym momencie stwierdziłam, że tak, że już po tym trzecim to już nie dam rady, że to jest moment, kiedy Pan Bóg mówi dość. I no chyba byliśmy takimi dość upartymi osobami w tym znaczeniu, że trzeba ciągle robić, trzeba służyć. I dopiero jak Pan Bóg mówił koniec, kładę cię na łopatki, to rozumieliśmy. No ale to były bolesne lekcje, szczególnie to wypalenie, czy jakieś takie choroby różne. Ale to były też jedyne momenty, kiedy myśmy mogli odpocząć. Czy ja nawet wtedy mogłam książki pisać. Jak byłam chora, to tam leżałam 1 dzień, 2, a potem w łóżku zaczynałam pisać. Nawet miałam tak, że miałam operację barku. Totalnie miałam zerwane mięśnie, ścięgna, więc prawa ręka jeszcze na tym blaku przez 6 tygodni, ale to pisałam lewą ręką na komputerze. No tak dość, fizycznie byliśmy dość dużo doświadczani, duchowo takich kryzysów.
Chociaż myślę, wiesz, jeżeli musisz być przygotowany niedziela w niedzielę, to tak masz świadomość, że oczekiwania ludzi są duże. Ty musisz być zawsze uśmiechnięty albo sprawiać wrażenie, że jest wszystko w porządku. Nie zawsze jest tak, że miałbyś ochotę stanąć i zwiastować. Natomiast kiedy powiedzmy miałem, nie powiem załam, to jest za duże słowo, załamanie duchowe, ale albo inaczej. Jeżeli miałbym stanąć jako zamównicą i głosić kazanie, które byłyby konsekwencją tego, że moje duchowe życie jest w porządku, to nigdy nie miałbym prawa stanąć, bo nigdy nie będę miał takiego poczucia, że to moje duchowe jest na wysokim poziomie. Stąd też ilekroć zawsze, wiesz, mam, myślę, Pan Bóg w tym tak prowadził, że ilekroć przygotowałem się do kazania, to miałem świadomość, że jestem grzesznym człowiekiem, a diabeł w takich momentach w szczególny sposób w ciebie uderza, nie? O czym chcesz mówić, jak twoje duchowe życie, na przykład twoje modlitywne życie nie jest takie, jakie powinno być, nie? I dzięki Bogu, że jest zasadnicza różnica pomiędzy tym, co mówi diabeł i Duch Święty, bo diabeł mówi, rzeczywiście jesteś grzesznym człowiekiem i nie ma wyjścia, a Duch Święty ci powie, owszem, to jest prawda, jesteś grzesznym człowiekiem, ale może być zupełnie inaczej. Stąd też wielokrotnie tak było, że zwiastowałem, czy dzieliłem się słowem, oddając to wszystko w Boże ręce, przede wszystkim mówiłem Bogu, ja cię bardzo przepraszam. Nie spełniam twoich jakichś wymogów, ale pomimo tego proszę, żebyś Duchu Święty przyznał się do tego wszystkiego. Myślę, że nie było w naszym życiu, czy w moim życiu takiego momentu, że mieliśmy takie poczucie wątpliwości, że nie ma sensu to, co robimy. odbieraliśmy to w tych kategoriach, może brzmi to górnolotnie, że Bóg dał nam pewne zlecenia. Jeżeli nam daje pewne zlecenia, to on też przygotuje, zaspokoi te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, żeby to zlecenie móc zrealizować. I dzięki Bogu, że mamy takiego Boga, który zaspokaja, wiedząc, co potrzebujemy. Natomiast myślę, że takie poczucie jakiejś słabości jest też takim elementem, który mnie mobilizuje, że moje duchowe życie powinno cały czas iść do przodu.
Ďakujem pekne. Vo svojom živote ste mali ťažké chvíle, ale môžeme povedať, že je to aj úspešný príbeh toho vášho kostola, že zažili ste aj úspechy. A ako sa človek vysporiada so svojim egom a s úspechom, lebo niekedy človeka zničí jeho úspech ešte viac ako jeho neúspech. A ako bojovať s pokušeniami alebo aj s takýmto druhom pokušenia?
Ludzie w Wiśle Malince nas skutecznie sprowadzają na ziemię. Oni bo wiedzą, co myślą. Tam nie można wbić się w pychę, absolutnie. Zresztą nie mieliśmy chyba nigdy takiego. Raczej potrzebowaliśmy bardziej do wartościowania, nawet jak coś się udało. Ja pamiętam, że jak pierwsza książka się ukazała, ja miałam wtedy 50 lat. I kuzyn Leszka, ten lekarz powiedział, wiesz co, w dobrym momencie to przyszło, bo to już ci nie odbije sodówka. W tym, to już jesteś za stara na to, że jakby to było, jak człowiek ma 20 lat. Myśmy Każdy ten sukces, że tak powiemy, czyn w parafii, czy książka, jeżeli to tak możemy nazwać, był okupiony dużą ilością pracy, wysiłku i to nigdy nie przyszło tak łatwo, więc nigdy to nasze ego nie było, myślę, nadmuchane, bo to tak mówi, o jaki ja jestem pokorny. Nie, myślę, że to było dla nas jakieś takie normalne, że te radości i smutki się tak przeplatały, że takie chyba myślę, że zdrowe podejście do tego. Ogromnie cieszymy się, jeżeli coś się udaje. Jednocześnie wiemy, że to nigdy nie jest praca tylko nasza, że to jest szereg osób. My się ogromnie cieszymy z sukcesów innych osób, które w zborze coś robią, bo to są kreatywni ludzie, oni wymyślają, my tylko patrzymy, co się dzieje, coś nowego, czy coś można pomóc, coś zrobić. Czasami były takie rzeczy, na przykład organizujemy śniadania dla kobiet od 20 lat, wielkie takie w hotelu, na początku 1200 osób, teraz tak 600 kobiet, ale ja pamiętam po tych pierwszych śniadaniach, to jak się to kończyło i to było super, się udało, nie? Czy tak samo tydzień ewangelizacyjny, że ja stałam i płakałam ze zmęczenia, z radości, że się to udało zrobić i z radości, że się to kończy, bo jesteśmy tak strasznie zmęczeni. Więc bardziej bym pamiętała to zmęczenie niż to, że to był jakiś ogromny sukces, ale jak jest promocja nowej książki, to oczywiście jest ogromna radość zawsze. No ale na przykład ukazuje się nowa książka, ja dostaję 500 książek do podpisu w 3 dni. Albo 2 dni. Więc ja jak po tych 5 i to jest cała dedykacja, nie tylko podpis, jestem tak zmęczona, że już nie ma siły. Aż taki i na pewno to jest tak samo książka, to jest duża praca, bo to jest redaktor, to jest korektor, to jest wydawca, to jest grafik. Ja z nimi współpracuję i to jest nasze wspólne dzieło, szczególnie z redaktorem. Teraz ostatnie 4 książki moja córka jest redaktorem, więc mnóstwo współpracy, mnóstwo rzeczy. Więc myślę, że nie ma takiego.
Nie ma, ale myślę, że zawsze myślę, Pan Bóg nas uczy, że jeżeli patrzymy, że rzeczywiście to ma przełożenie na życie ludzi. Nie tylko w kontekście książek Lidzi, ale tego, co dzieje się w zborze, to zawsze tak szczerze mówię, Panie Boże, to jest wielka łaska. To jest Twoja łaska, nic więcej. Jeżeli nas wykorzystujesz w tym kierunku, to jest tylko wielka Boża łaska.
Lidia Alešek, ďakujem veľmi pekne za to, čo ste nám povedali, za váš príbeh, za vašu inšpiráciu a povzbudenie aj pre nás na Slovensku, nielen v Poľsku. A odovzdávame pozdravy pre bratov, sestry a priateľov, ktorí sú v Poľsku a s ktorými aj vy žijete, keď pôjdete. A prajeme veľa Božieho požehnania aj v tom osobnom živote, v rodine, aj v cirkevnom zbore. Všetko dobré.
Díky, že Bohu vyslávame.
Milí priatelia, počúvali ste Chcem jesť podcast. Ak máte záujem, aby tieto podcasty sme mohli produkovať aj naďalej, môžete nás podporiť, môžete ich zdieľať ďalej, môžete nám napísať otázky. Budeme radi, ak vás môžeme sprevádzať aj vo vašom duchovnom živote, preto posielame záujemcom každé ráno na e-mail krátke duchovné zamyslenie, myšlienku z Biblie. Ak máte o to záujem, napíšte nám a radi vám budeme aj tieto povzbudenia posielať a niekedy na budúce znovu pri podcaste Chcem viac. Dovidenia.